Czas reakcji w Radiu Szczecin.
To patelnia, ale z dość silnym wiatrem, który łagodzi trochę promieniowanie słoneczne. Witamy Państwa w czasie reakcji już po południu. Wawrzyniec Szwaja za konsoletą. Państwa wita bardzo gorąco. Sławomir Orlik w studiu będzie odbierał telefony od Państwa. Także Państwa wita i ten program przygotowywał Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Jeszcze pogodowa informacja jest taka, że w przyszłym tygodniu właściwie bez większych zmian, a zatem sporo słońca, mało chmur, mało deszczu i ciepło, tak powyżej 20 stopni. No i trzeba pamiętać o tym, że kolejna majówka nam się zbliża, ponieważ Boże Ciało w czwartek, a zatem jak ktoś sprytnie weźmie urlop, to może mieć czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. I pogoda także niezła zapowiada się na ostatnią majówkę długą w tym roku. No a w związku z tym, no cóż, zabierzemy dzisiaj Państwa nad morze, do Świnoujścia i to aż dwa razy, bo naszym gościem będzie dzisiaj pani prezydent Świnoujścia, Joanna Gatowska. O czym będziemy rozmawiali? O kamperach głównie, ale także po prostu o Świnoujściu. No i także będzie o tym, jak dojechać do Świnoujścia. Naszym gościem będzie również dzisiaj pan Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z nowymi informacjami o przebudowie, budowie S3, zwłaszcza na odcinku tam północnym, czyli od Troszyna do Świnoujścia, a jest o czym mówić, ponieważ są niewielkie problemy. Dziękujemy za telefony od Państwa zarejestrowane pod czujnym numerem, a ten numer to 510-37-32 przez całą dobę do Państwa dyspozycji, ale teraz proszę skupić się na numerze z trzema szóstkami na końcu, bo to jest numer do naszego studia i zawsze bardzo Państwa gorąco zachęcamy do korzystania właśnie z tego numeru, żeby wziąć udział w naszym programie, żeby włączyć się do rozmowy, no i zaproponować ewentualnie jakieś kolejne tematy. Także można do nas napisać czasreakcji@radioszczecin.pl. Zaczynamy od telefonów zarejestrowanych pod czujnym numerem. Oczywiście dziękujemy za wszystkie i świeżych kilka telefonów otrzymaliśmy dzisiaj rano. To jeden z nich będzie. Chodzi o to, że no są kłopoty na niektórych skrzyżowaniach z minutnikami. To nie jest część oznakowania czy sygnalizacji świetlnej. Nie, to jest taka informacja dodatkowa dla kierowców, ale bardzo kierowcom te minutniki się podobają. One są bardzo pożyteczne i przyjazne i w niektórych miejscach przestały działać.
Witam, Janusz. W sprawie tych minutników na światłach, to powiem tak, jestem kierowcą zawodowym, sam byłem świadkiem, byłem ukarany 500 zł mandatem, po prostu nie zdążyłem zahamować na świetle. No autobus ma swoje gabaryty, wiadomo, no i funkcjonariusz stwierdził, że ja przejechałem na pomarańczowym świetle. No nie mogłem, bo po prostu autobus jest za duży. Gdybym widział ten minutnik, 3-4 sekundy, no to bym już hamował. No to jest bat na kierowcu, zapłaciłem sam 500 zł mandatu i tam ileś punktów karnych, nie wiem.
To proszę pana, jeżeli pan wjechał na skrzyżowanie przy żółtym czy też pomarańczowym świetle bez znaczenia, to nie popełnił pan wykroczenia. Ja nie wiem, jeżeli jest kamera w autobusie, to proszę się odwoływać. 510-37-36 numer do naszego studia. Dzisiaj telefonowaliśmy w sprawie minutników do pana Michała Reszczyńskiego, rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i obiecał wyjaśnić, do pana Kacpra obiecał wyjaśnić te sprawy w jutrzejszym programie, no bo wiadomo, trzeba zebrać informacje, dowiedzieć się, gdzie ewentualnie nastąpiły jakieś awarie, kłopoty, no i także dowiedzą się Państwo, jak reagować w razie, kiedy zauważymy minutnik, który nie działa przy jakiejś sygnalizacji świetlnej. Było także w ostatnich czasach reakcji o pompach, już można powiedzieć w liczbie mnogiej, o pompach w naszym mieście. Pani Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, opowiadała o tym, między innymi, że tych pomp w naszym mieście jest 140, około mniej więcej 140 pomp i one generalnie działają. I to nie jest tylko taka historyczna ciekawostka, Niektóre z tych pomp są rzeczywiście zabytkami, inne nie. To nie jest tylko taki koloryt szczeciński, ale one mają bardzo ważną funkcję, jak się okazuje, ponieważ w razie jakiegoś zagrożenia, awarii, czegoś gorszego nawet, kiedy zabraknie wody w wodociągach, no to wtedy te pompy pełnią bardzo ważną funkcję, dostarczają wody. Dlatego muszą być na bieżąco sprawdzane, konserwowane i powinny działać. A dlaczego pani Hanna Pieczyńska o tym mówiła? Dlatego, że nasza słuchaczka zatelefonowała i poinformowała o tym, że właśnie jedna z takich pomp, która znajduje się na skwerze Janiny Szczerskiej, to w centrum miasta, po prostu nie działa. No a skoro nie działa, to ZWiK powinien się tym zająć. I zatelefonował nasz słuchacz, który pracował kiedy i zajmował się właśnie takimi pompami miejskimi, tu szczególnie w Policach, i opowiada bardzo ciekawą historię tych pomp w ogóle.
Dzień dobry, z tej strony Stanisław, stały słuchacz z Polic. Ja odnośnie tych pomp ulicznych, które są w Szczecinie, oczywiście w Policach też są, nie ma aż takich zabytkowych, a szkoda, ale zajmowałem się tymi pompami ulicznymi przez wiele lat. Ja pracowałem ponad 20 lat w Policach. W 1992 roku w Policach powstał nowy zakład wodociągów i kanalizacji, z uwagi na to, że kiedyś to był rejonowy zakład, gdzie zajmował się tym Szczecin. Jak zakład powstał nowy w 1992 roku, grupa przyjechała ze Szczecina i nas przeszkolili, pokazali, jak się te pompy remontuje, i my zajmowaliśmy się przez długi czas eksploatacją, naprawami, remontami. Głębokie niektóre były, bo nawet do 30 metrów trzeba było wyciągać rury. Filtry też były, tłoki i tak dalej. Zawsze badania po takim remoncie pomp, zawsze od nas komórka laboratorium robiło badania. I wisaliśmy wtedy tabliczki, czy woda nadaje się do picia, niezdatna do picia, czy tylko po przegodowaniu, czy w ogóle. Zawsze na każdej pompie musiała być tabliczka. Na dzień dzisiejszy nie wiem, jak jest, bo nawet nie próbowałem, nie patrzę, czy czynne są te pompy, ale eksploatowane były i remontowane, i na każdej pompie musiała być tabliczka.
No i dzięki panu takie sentymentalne wspomnienie mnie naszło, bo rzeczywiście przypomniałem sobie te tabliczki. Były pompy i były tabliczki, tak? Woda na przykład niezdatna do picia, albo można spożyć po przegotowaniu. Były rzeczywiście. To chyba jeszcze raz porozmawiamy z panią Hanną Pieczyńską ze ZWiK-u i zapytamy o te tabliczki, czy skoro te pompy rzeczywiście pełnią taką ważną funkcję i one muszą być sprawne w razie W, to czy dobrze byłoby powrócić do tego zwyczaju i przy kontrolach jakości wody właśnie takie tabliczki umieszczać na każdej z nich. Było także o butlach gazowych i kompletnie nie spodziewałem się tak szerokiego odzewu. Nasz słuchacz napisał, że są problemy z butlami do kamperów i do jachtów. Kogo dotyczą takie kłopoty, ale są tacy. I okazuje się, że także państwa odzew i było trochę komentarzy zarejestrowanych pod czujnym numerem w sprawie butli gazowych w ogóle. O co chodzi z tymi butlami? A mianowicie, jeżeli ktoś kupi sobie nową butlę, a na przykład do kampera, czy do jachtu, czy w ogóle, to wiadomo, jak to wygląda. Żeby ją naładować, to nie jest tak, że odstawiamy gdzieś przy stacji paliw, jest ona ładowana, czy gdziekolwiek indziej jest ona ładowana i otrzymujemy ją z powrotem. Nie, tylko tą nową butlę, którą dopiero co kupiliśmy, musimy oddać, a otrzymujemy w zamian naładowaną, ale jakąś zupełnie inną, starą. To jest taki pojemnik przechodni, można powiedzieć. I tak to wygląda. Wygląda to tak ze względu bezpieczeństwa, ponieważ każda butla musi być atestowana, zawory i tak dalej. Zatem, żeby naładować butlę, to ona musi być z aktualnym atestem. I po prostu tak jest. Nasz słuchacz zatelefonował w sprawie tych butli, bo okazuje się, że to jest niezły biznes i nie do końca uczciwy.
Dzień dobry, taksówka z Wyższej Szkłania. Jeżeli chodzi o butle gazowe, to z tego, co ja się orientuję, jest to zabronione przepisami, ponieważ butle można nabić tylko do pewnej pojemności, a ponieważ bardzo często jest w niej trochę wody, więc praktycznie nabijano do pewnej wagi. I nabicie więcej grozi dużym bum-bum w momencie, jak na przykład słoneczko zaświeciło. Natomiast ja widzę jeszcze inny aspekt, gdzie przy okazji, sprzedawca gazu zarabia naprawdę bardzo duże pieniądze. Wymieniając butle, otrzymujemy coś w środku i to coś składa się, owszem, w większości z gazu, ale w jakimś stopniu z wody. Prawda jest taka, że wszystkie miejsca, które odrywały gaz, no nie są one do końca perfekcyjnie czysty gaz i zawsze jest trochę wody. I w momencie, jeżeli się nie opróżnia tej wody, to z czasem 10-50 nabicie nagle się okazuje, że jest pół litra wody w środku i tak więc gazownie dodatkowo zarabiają, sprzedając nam na okrągło tą samą wodę. Otóż biznes się kończy. Miłego dnia życzę.
Dziękuję bardzo za ten telefon. No dobrze, jak jest butla nabita, gaz ze stanu gazowego przechodzi w ciekły, no bo ciśnienie i tak dalej, więc nabitą butlę otrzymujemy i nie potrafimy rozróżnić, czy tam w środku jest ten gaz wymieszany z wodą. Dobrze, ale skoro już butla się opróżni, gaz się ulotni i się spali, zostanie wykorzystany, to co? Ta woda zostaje, czy też wyparowuje i razem z gazem oczywiście się nie spala? Para wodna, ale jednak wyparowuje i jej nie ma, butla jest pusta. Gdyby ktoś mógł to wyjaśnić, to zapraszam, 510, 3 siódemki i 3 szóstki. I jeszcze porada od innego słuchacza w sprawie małych butli, bo te małe właśnie są używane w kamperach i jachtach. No co zrobić, żeby właśnie nie pozbywać się tej małej, nie ładować jej w taki sposób, że oddajemy i utrzymujemy jakąś kompletnie inną, ale naładowaną.
Dzień dobry. Odnośnie napełniania tych butli. Problem jest wielki, ale ja go sobie rozwiązałem w ten sposób, że mam dużą butlę i po prostu mam taki wężyk, który wkręcam w jedną stronę butli, do drugiej strony, do tej małej butli. Odkręcam tu zawór, odkręcam tu i ta mała się napełnia z tej dużej. Po prostu tak jakby przelewam. A mam butlę dużą do grilla, małą do palnika właśnie i jak jadę i potrzebuję tej butli, to sobie po prostu tankuję z tej dużej. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy za pozdrowienie. Niech pan uważa naprawdę na te butle i na te przetankowywania. 510 3 siódemki i 3 szóstki numer do naszego studia, 3 dwójki na końcu numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy, a jeżeli chodzi o kampery, to jeszcze będzie o kamperach w Świnoujściu, no bo zaczął się problem sezonowy z kamperami, wiadomo Świnoujście, wiadomo ludzie przyjeżdżają z zachodu swoimi pięknymi kamperami i momentami zastawiają całe parkingi, tak jest na przykład przy ulicy Uzdrowiskowej. O, piękny teren w ogóle, bardzo duża, szeroka plaża miejska, tam jest parking miejski i tam czasami bywa tak, że same kampery stoją i już jakby ktoś chciał skorzystać z parkingu, żeby pójść na przykład właśnie na plażę, to się nie da, bo są kampery. Więcej na ten temat o kamperach w Świnoujściu w dalszej części programu, ale teraz już witam pana Wojciecha Jachima, rzecznika tramwajów szczecińskich. Dzień dobry panie Wojciechu. Witam serdecznie w czasie reakcji. Pan Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich. Postaramy się zatelefonować jeszcze raz. Mam nadzieję, że połączenie już będzie skuteczne. A o czym będziemy rozmawiali? Halo, dzień dobry panie Wojciechu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jest pan. Ja pana nie słyszałem.
A ja pana słyszę i witam się.
No witam serdecznie. Panie Wojciechu, porozmawiamy o ulicy Mickiewicza. Cały czas ten koszmarny przystanek funkcjonuje tymczasowo i bardzo długo już ta tymczasowość tam działa przy skrzyżowaniu z Wawrzyniaka. Panie Wojciechu, w ogóle od czego się zaczęło? Dlaczego w tak dziwny sposób te tramwaje tam zatrzymują się, wysadzają pasażerów, oni się przesiadają, inni wchodzą do tego tramwaju? Dlaczego?
No ma to związek z budową linii tramwajowej wzdłuż ulicy Żołnierskiej i dalej do osiedla Zawadzkiego. Pierwotnie, jak pan wie, ten ciąg komunikacyjny Mickiewicza Żołnierską obsługiwała pętla na Krzykowie. Ta pętla została już zlikwidowana. Teraz trasa została wydłużona do osiedla Zawadzkiego. Ona jeszcze nie została otwarta, ale już niebawem to się stanie. No i w związku z tym na tym odcinku między Żołnierską a Wawrzyniaka została uruchomiona komunikacja tramwajowa w oparciu o tramwaje dwukierunkowe. Mhm. I te tramwaje dwukierunkowe no do tej pory jeszcze obsługują ten odcinek.
I jeżdżą, a już tej pętli na Krzakowie po prostu nie ma, dlatego tramwaj nie ma, dlatego tramwaj nie może tak normalnie, jednokierunkowy nie może sobie zawrócić. Sytuację ratują te dwukierunkowe, tak. A jest ich mało, prawda?
No jest ich 6.
Jest ich 6 i dlatego no, tak kursuje i dlatego ten tymczasowy przystanek. A kiedy to się skończy?
To się skończy na przełomie czerwca-lipca. Taki jest plan, że właśnie w tym okresie zostanie już otwarte torowisko od strony żołnierskiej do osiedla do pętli osiedla Zawadzkiego. No i to automatycznie będzie oznaczało, że te dwa, że te tramwaje dwukierunkowe będą mogły zakończyć służbę na odcinku Wawrzyniaka-Żołnierska.
Tak jest. Od Żołnierskiej tramwaj pojedzie do tego nowego ronda, który jeszcze nie ma nazwy. To jest Romera Szafera, tak. Skrzyżowanie.
Tak.
I dalej już ulicą Szafera na nową pętlę osiedle Zawadzkiego. I jakie
znaczy, rondo tak? Chyba nazwę.
Nie. No ja...
Żołnierzy misji pokojowych, coś
tak?
Tak? Ale...
O to
tak,
widzimy.
Tak.
A gogle jeszcze nie uwzględniły.
Nie, gogle nie, ale ma taką dosyć długą rzeczywiście i trudną do zapamiętania.
Dobrze. Jakie numery będą kursowały? Powiedział pan, że to już latem, tak?
No tutaj wkraczamy w kompetencje i dziedzinę Zarządu Drogi Transportu Miejskiego.
No to wkroczmy.
Znaczy, no wkraczamy i w związku z tym nie jestem jakby upoważniony, żeby decydować, czy oświadczać w imieniu ZDITM-u. Mhm. No można przyjąć pewnie, że wrócą piątka, siódemka, tak jak jeździły. Ale tak. Mówię, no tutaj decyzja jest po stronie organizatora ruchu.
No dobrze. Znikną te płyty betonowe, już ulica Mickiewicza będzie wyglądała zupełnie normalnie. Pan Wojciech Jachim, tak?
Tak, no mam nadzieję, że tak, oczywiście.
Rzecznik tramwajów szczecińskich był naszym gościem, panie Wojciechu.
Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiamy i do usłyszenia. To teraz pojedziemy nad morze. Z nami jest pan Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, panie Mateuszu.
Dzień dobry.
Czas jakby biegnie coraz szybciej, prawda? Za chwilę będzie kolejna długa majówka, a później błyskawicznie zakończenie roku i wakacje. Jest trójka nad morze. Znów mnóstwo samochodów pojedzie, prawda?
No tak, oczywiście w sezonie wakacyjnym ten ruch będzie na pewno większy, przy czym jeżeli chodzi o te problemy związane z zatorami drogowymi, to one de facto są największe na tym fragmencie wspólnego przebiegu S3, jest szóstki, czyli od mniej więcej Goleniowa do węzła Klucz. Natomiast no na pewno na tym najbardziej północnym odcinku od Świnoujścia do Troszyna, tu kierowcy jeszcze będą musieli liczyć się z tym, że budowa drogi S3 tu jeszcze przez okres wakacyjny będzie prowadzona.
Dobrze, panie Mateuszu, to może najpierw odcinek Troszyn-Dargobądz, to jedziemy w kierunku Świnoujścia od Troszyna do Dargobądza. Tam były kłopoty, pewne opóźnienia, ponieważ było nieporozumienie między wykonawcą a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jak to wygląda teraz?
Znaczy, to prowadzimy rozmowy z wykonawcą, roboty są realizowane. Wykonawca po przedłożeniu tu roszczeń terminowych związanych z kwestią dostępności stali konstrukcyjnej, co było bezpośrednio związane z wojną na Ukrainie, uzyskał po analizie też przez inżyniera kontraktu bardzo dokładny i wpływu tych kwestii na tak zwaną ścieżkę krytyczną kontraktu. Przedłużenie tego czasu na ukończenie do 9 grudnia. Także tu mówimy o zakończeniu tego kontraktu w perspektywie końcówki tego roku. Obecnie ten ruch w kilku miejscach odbywa się już z wykorzystaniem staniem elementów nowego układu drogowego, natomiast tu jeszcze przez te wakacje z pewnymi utrudnieniami kierowcy będą musieli się liczyć tym wydarzeniem największym na tej budowie, które będzie przed nami już wkrótce, to jest nasunięcie Przęsła Bukowego mostu w Wolinie. Tu już z jednej strony to Przęsło jest umieszczone na barce, natomiast po to, aby mogło zostać przetransportowane na drugą stronę, muszą być odpowiednie warunki, przede wszystkim związane z kwestią wiatru.
No a wieje.
Tak, prognozy zapowiadają, że w sobotę ma być ten wiatr mniejszy, także na obecną
chwilę. Czyli w sobotę akcja nasuwania ruszy, tak?
Jeżeli wszystko się powiedzie, to w sobotę ta akcja będzie prowadzona, natomiast jeżeli okaże się, że ten wiatr będzie w dalszym ciągu zbyt silny, no to niestety, ale będzie musiało być to przeniesione na najbliższy możliwy termin, no bo tu jest to tak zaplanowane, tak precyzyjnie, musi być też przeprowadzone, że te warunki muszą być naprawdę najlepsze z możliwych, tak aby ta operacja przebiegła sprawnie. Natomiast na dalszych fragmentach tej trasy też tu trwają prace związane z obiektami, przede wszystkim robotami drogowymi, bo tu też jeszcze jest wiele rzeczy do wykonania. Na pewno w ciągu najbliższych kilku miesięcy, to będzie prawdopodobnie jeszcze w trakcie wakacji, takie zmiany organizacji ruchu będą mogły nastąpić w rejonie Dargobądza, gdzie ten ruch powinien być tu na pewno wtedy też usprawniony. Także te zmiany organizacji ruchu tu na pewno będą. Będzie jeździło się w ciągu wakacji trochę łatwiej, natomiast to na pewno nie będzie jeszcze ruch pełnym przekrojem drogi dwujezdniowej.
Dobrze. Panie Mateuszu, 9 grudnia to taki termin planowanego zakończenia już tego odcinka Troszen-Dargobądz, a więc dwa pasy, oczywiście most nad Dziwną, dwujezdniowy już. A gdzie będą wąskie gardła? No, gdzie należy spodziewać się tego, że te samochody będą się ustawiały? Mówimy o wakacjach. Mówimy o wakacjach, tak?
Tak. Jeżeli chodzi o okres wakacyjny, no to z pewnością tymi newralgicznymi elementami to może być koniec tego obecnego odcinka dwujezdniowego, czyli zakończenie obwodnicy Parłówka, ponieważ tu kierowcy będą jechali od strony Strójki dwoma jezdniami, no i będzie w rejonie Troszyna zawężenie do jednej jezdni.
Ja pamiętam, jak w przeciwnym kierunku jeszcze dawniej było zwężenie przed Ostromicami, to z kolei w kierunku Szczecina i zawsze gigantyczny korek tam się ustawiał, to tutaj podobnych scen należy spodziewać się przed Troszynem teraz, w stronę Świnoujścia.
No, zawsze tam, gdzie droga zwęża się z dwóch jezdni do jednej, no to jest takie miejsce, w którym te zatory mogą powstawać. No i na pewno ten fragment za Wolinem, gdzie trzeba jechać obok budowanych jezdni drogi S3, też w rejonie Płocina, przejeżdżać na drugą stronę budowanej S3. Tam też zawsze te ciasne łuki, ten ruch tymi tak zwanymi bypassami też w niektórych miejscach może sprawiać, że te spowolnienia tam będą. Natomiast no, też z naszych obserwacji z poprzedniego sezonu wynika, że te bardzo duże zatory, akurat jeżeli chodzi o ten odcinek Dargobądz-Troszyn, poza właśnie tym miejscem zwężenia z dwóch do jednej jezdni, tak odczuwa przez kierowców nie były. Większe czasami się tworzyły w rejonie Międzyzdrojów już na kolejnym odcinku realizacyjnym, gdzie zamiast węzła drogowego obecnie mamy rondo, które umożliwia zjechanie do Międzyzdrojów.
Panie Mateuszu, jeszcze Dargobądz Świnoujście, ten odcinek S3. Tutaj zakończenie tych prac planowane było na 28 maja.
Tu, jeżeli chodzi o ten fragment, który jest realizowany już przez inną firmę, tu my spodziewamy się tego zakończenia w perspektywie również 4 kwartału tego roku, natomiast w tej chwili trwa analiza przez inżyniera kontraktu złożonych przez wykonawcę roszczeń terminowych, a także jeszcze ten nowy termin nie został sprawdzony, zweryfikowany zbudowany, to jeszcze cały czas jest w trakcie, natomiast tu też mówimy o tym czwartym kwartale. Te prace obecnie są też prowadzone, najbardziej zaawansowane są na tym odcinku Wolińskiego Parku Narodowego, natomiast tu też uruchomienie tego ruchu dwujezdniowego mogłoby nastąpić już po wakacjach. No i tam, gdzie jeszcze tych prac jest najwięcej do wykonania, no to jest między Zdrojami a Świnoujściem, gdzie nowa S3 będzie biegła po północnej stronie linii kolejowej. Do tego jest potrzebne powstanie obiektu WE13, takiej dużej estakady wieloprzęsłowej, która będzie przebiegała nad linią kolejową. Tam już jakiś czas temu ruch został przerzucony pod jedno z przęseł tego obiektu po to, aby można było wykonać najazd na ten wiadukt, natomiast to też wymaga jeszcze sporo pracy ze strony wykonawcy, także na pewno tak też wykonawca obecnie przedstawia swoje zamierzenia. Najwcześniej kierowcy będą mieli do dyspozycji dwie jezdnie na odcinku Wolińskiego Parku Narodowego oraz na tym odcinku już na terenie Świnoujścia od węzła Łunowo, bo tam też te prace są bardziej zaawansowane, natomiast najpóźniej ten ruch zostanie przeniesiony na nowy przebieg między Świnoujściem, węzłem Łunowo, a między Zdrojami, bo tam tych prac do wykonania zostało jeszcze stosunkowo sporo, natomiast tu też wykonawca te roboty prowadzi i również mamy tu w wielu miejscach tymczasowe organizacje ruchów prowadzone, natomiast poza Międzyzdrojami tym rondem, to też patrząc na ubiegły sezon wakacyjny, nie widzieliśmy tam tworzenia się jakichś znaczących utrudnień. Oczywiście ten ruch jest spowolniony nie tylko ze względu na realizację robót, ale też ten ruch wakacyjny, który jest jednak znacząco większy, w szczególności teraz, gdy już za progiem mamy sezon wakacyjny.
Panie Mateuszu, pan Jacek do nas zatelefonował i wrócimy do Szczecina, bo pan Jacek chce porozmawiać o węźle Kijewo. Dzień dobry, panie Jacku, witam serdecznie.
Kłaniam się,
ale to już dawno skończone, panie Jacku. Co się stało?
Panie Mateuszu, piękny węzeł generalna dyrekcja zrobiła w Kijewie, tak? 2 lata temu daliście go do użytku. Czy wtedy nikt nie przewidywał perspektywicznie, że ten węzeł za 2 lata, bo już w tej chwili tak się dzieje, a już nie wspomnę o tym, jak będzie rok 28, kiedy oddacie drogę ekspresową numer 10, on będzie zakorkowany. Ten węzeł nie będzie przejezdny. W tej chwili się robią problemy z kierunku wjazdu do Szczecina. Dlaczego?
Ale z jakiego kierunku? Z wjazdu z A6 od Świnoujścia, od Kołbaskowa, czy z 10?
Nie. Wjazdu z wiaduktu do Szczecina. Żeście remontowali ten odcinek drogi. Żeście poszerzyli tylko lewoskręt na skrzyżowaniu z Litą Kurzą. Ale generalnie to żeście państwo zawężyli tą drogę do 2 pasów. A jeszcze zdarza się tak, i to bardzo często, kiedy awaryjnie stają samochody na prawym pasie, bo się psują. Jest jeden. Korek nieraz.
Dobrze, panie Jacku, mówi pan o skrzyżowaniu Zwierzynieckiej i Kurzej, tak? Tamte światła.
Jasne. Z mostu, z wiaduktu w kierunku centrum Szczecina do świateł na Kurzą, tak? On jest przewężony. Po przeciwnej stronie są 4 lub 5 pasów ruchu, a po tej stronie wjazdowej są tylko 3. W tej chwili się tworzą korki. Jak będzie uruchomiona 10, to będzie cały węzeł zablokowany.
Dziękuję.
Chciałbym usłyszeć, tak? czy pan Mateusz wziął, czy dyrekcja wzięła to pod uwagę, że trzeba w trybie pilnym, to nie trzeba czekać aż do uruchomienia dziesiątki, tylko w trybie pilnym uruchomić wjazd, zrobić 3 pasy bezpośrednio wjeżdżające do Szczecina. Nie będzie korków.
Dobrze, panie Jacku, dziękuję za pytanie.
Ja również bardzo dziękuję.
Dziękuję. Ja mam wrażenie, że tutaj jest połączenie, nie wiem czy problemu, na węźle Kijewo. Czy tu nie chodzi właśnie o problem już na ulicy Zwierzynieckiej i skrzyżowania z Niedźwiedzią i Kurzą, panie Mateuszu, i tych świateł? I, tak?
Tak, to dokładnie dotyczy problem już obszaru miasta Szczecin. My zrealizowaliśmy węzeł drogowy Kijewo, który jest w zakresie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natomiast to skrzyżowanie to jest problem już na terenie miasta Szczecina. My już w momencie startowania praktycznie z realizacją węzła drogowego Szczecin-Kijewo spotykaliśmy się z miastem Szczecin. Mówiliśmy też o swoich obawach wynikających z tej przepustowości ruchu na tym z krzyżowaniu, z tego, że tak jak pan posłuchacz wspomniał, będzie też w przyszłości doprowadzona S10, co dodatkowo jeszcze sprawi, że ten
na pewno będzie większy ruch, na pewno, bo to będzie
większy i też szybciej będzie dojeżdżał, tak? No i tu te światła niestety są problemem, natomiast to jest już problem na terenie miasta Szczecin i to miasto Szczecin powinno poprzez przebudowę tego skrzyżowania ten problem rozwiązać, no bo to wynika tylko i wyłącznie z tych świateł, które tam są. Jest tam też problem oczywiście z tym, że na tym fragmencie już za ulicą z skrzyżowaniem z ulicą Kurzą Niedźwiedzią są te dwa pasy ruchu, a zaraz znowu zaczynają się trzy pasy ruchu. Także może tu miasto też powinno pomyśleć, jeżeli nie na rozwiązanie bezkolizyjnym, które powinno być tam tak naprawdę docelowe i jedyne, które w pełni rozwiąże ten problem, to nad tym, żeby na pewnych fragmentach dodać tam dodatkowy pas ruchu, żeby tą przepustowość zwiększyć, choć tak naprawdę tam powinna powstać jakaś forma rozwiązania bezkolizyjnego, bo nie inaczej niestety, ale z tym
ona już powinna powstać, już to powinno być jakoś kompatybilne z S3, a w przyszłości ze S10, no ale nie ma, no są światła, nawet teraz patrzę na mapę i no nie wiem, jest godzina 12:36, żaden szczyt, a kolejka jednak stoi przed tymi światłami w kierunku Szczecina, w kierunku centrum.
Pan, patrząc nawet na mapie, tak, była przebudowywana ulica Struga. Skończyło to się za tym rondem z ulicą Pomorską. Też jest przebudowany węzeł Kijewo. No i tego, czego brakuje tu na tym połączeniu na terenie miasta Szczecin.
To dobre skrzyżowanie na Kurzej, tak. Zwierzyniecka Kurza.
Rozwiązanie tego problemu. Tego
trzeba rozmawiać z radnymi na ten temat i z władzami Szczecina. Panie Mateuszu, bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję i pozdrawiamy. Pan Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. To w takim razie teraz jedziemy do Świnoujścia. Wyobraźmy sobie, że dojechaliśmy i tu czeka na nas pani Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia. Dzień dobry pani prezydent, witam w czasie reakcji.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchacze.
Witam serdecznie, wjechaliśmy do Szczecina pięknym tunelem i chcemy na plażę, przepraszam, do Świnoujścia i chcemy na plażę ulicą Uzdrowiskową. Na samym końcu tej ulicy jest parking i o tym parkingu napisał portal i Świnoujście, ponieważ wydaje się, że to jest taki problem wakacyjny, powracający jak bumerang. Dlatego, że na tym parkingu właściwie on jest zastawiony, zablokowany, zajęty przez kampery. I tak, gdybyśmy chcieli tam się zatrzymać i skorzystać z uroków świnoujskiej bardzo dużej, szerokiej plaży, to się nie da. Pani prezydent, czy są na to jakieś sposoby?
Tak, jest to prawda, że jest to bardzo duży problem dla miasta Świnoujście. Znam ten problem dogłębnie, ponieważ wiele lat temu sama byłam pracownikiem ośrodka kempingowego Relax w Świnoujściu, kiedy jeszcze ta turystyka karawaningowa raczkowała, ale można było przewidzieć, że ona będzie bardzo progresywna. No i dzisiaj zbieramy tego niestety skutki, można powiedzieć. Parking jest położony w bardzo dobrej lokalizacji, bo przy samej plaży.
To idealnej wręcz.
W idealnym miejscu.
Ja muszę się pani prezydent przyznać do tego, że bardzo dawno nie byłem w Świnoujściu, no muszę nadrobić zaległości, zobaczyć, zapraszamy, jak to wygląda i w ogóle jak się zmienił tamten rejon. Ja pamiętam, nie wiem, sprzed 15-20 lat. Trochę
no tak,
nie
to
na
już
czasie.
Pierwsze władze miasta uznały i wiedziały, że plaża, która jest silnikiem turystycznym naszego miasta, no wymaga właśnie takich parkingów i one zostały zlokalizowane. Mamy dwa takie parkingi. On został, ten parking przy ulicy Uzdrowiskowej został niedawno wyremontowany. To jest fajne miejsce. Niestety nie na kamperowanie, czego nie rozumieją głównie turyści z zagranicy, którzy tam często niestety kamperują, bo o ile kamper jest też zwykłym samochodem, który może stanąć rzeczywiście w każdym miejscu miasta, na każdym parkingu, o tyle już nocowanie, kamperowanie, czyli również no, pobyt taki kilkudniowy jest absolutnie niedozwolony. Ale idąc do brzegu, oczywiście, że jako miasto będziemy chcieli z tym procederem walczyć, ponieważ nie dość, że niedopuszczane są inne samochody osobowe i ograniczona jest dostępność tego miejsca, tej plaży, to miasto traci na tym konkretne pieniądze. A jest kemping relax, a jest jeszcze basen północny, na którym również taki teren pod postój kamperów jest wyznaczony. W związku z tym będę dążyła do tego, żeby po prostu ustawić takie ograniczniki do wjazdu dla kamperów, jakie już dzisiaj są stosowane w wielu miastach turystycznych, gdzie również no, tego typu procedery są, były nagminne, a dzięki
ten ogranicznik to po prostu belka, która nie pozwoli wjechać tak. jakiemuś pojazdowi, który ma więcej niż, nie wiem, 2,5 metra, tak? Coś takiego.
Dokładnie aha. tak.
A to będzie legalne, pani prezydent?
Tak, jest to legalna działalność. Musimy zabezpieczyć tutaj interesy gminy, interesy szerszej grupy i mieszkańców, i turystów, którzy z tego miejsca dzisiaj korzystać nie mogą. Niestety polskie oznakowanie nie przewiduje tego, żeby można było postawić tam znaki ograniczające tak skutecznie, że tak powiem, interwencje policji. Mówimy tutaj o nocowaniu w takich miejscach, czy straży miejskiej. Na tyle skutecznie, żeby po prostu nakładać takie mandaty, żeby zniechęcić tych kierowców do takich zachowań, bo oni doskonale wiedzą, że mogą postojować w miejscach do tego wyznaczonych. A to miejsce wyznaczone to jest właśnie kemping na terenie Świnoujścia i tak jak już wspomniałam, teren basenu północnego, gdzie mogliby stać. Nadużywają tego, wykorzystują to i na pewno jakieś środki interwencyjne będziemy w tym zakresie podejmować.
Pani prezydent, powiedziała pani, że Świnoujście traci pieniądze z tego powodu. W jaki sposób traci?
To traci poprzez to, że te kampery, nie stając na obiektach do tego wskazanych, gdzie ponosi się odpłatność, krótko mówiąc, nie zarabiają.
Po prostu nie płacą, tak? Wybierają płacą. Darmowy parking. I jeszcze nasze
przepisy. Nie jest darmowy, tak. Tam jest strefa płatnego parkowania. Tak, natomiast tak, tak. Ze względu na to te ceny, wiadomo, że są niższe. One są takie jak dla samochodów osobowych. Natomiast wiadomo, że ta strefa obowiązuje do godziny 20 dzisiaj, więc nocowanie tam jest, krótko mówiąc, za darmo. I per saldo im się to po prostu bardzo opłaca. Na kempingu te ceny są wyższe. One obejmują również świadczenia, czyli możliwość skorzystania z toalety, możliwość zrzutu ścieków do miejsca do tego przygotowanego. Kampery oczywiście dzisiaj te nowoczesne są wyposażone i w łazienki, i w takie małe, nawet niektóre oczyszczalnie. Natomiast to nie zmienia faktu, że po prostu nocowanie tam w tych miejscach jest nielegalne.
To pani prezydent, a propos właśnie pozbywania się nieczystości, to jest tak zwana woda szara i woda z toalety takiej turystycznej, kamperowej, to tutaj telefon zarejestrowany pod naszym czujnym numerem, akurat dotyczący Szczecina, ale dobre pytanie jest w tym telefonie, proszę posłuchać.
Witam, Paweł. No jeżeli chodzi o kampery, to są różne problemy, nie tylko z gazem. Ja chciałbym przy okazji zapytać się, gdzie mogę w Szczecinie dokonać zrzutu szarej wody, czyli brudnej wody. No i tak samo jak mogę zbiornik z fekaliami opróżnić, gdzie. Nie będę tutaj mówił, jak czasami widzę, gdzie to się robi. To jest bardzo naganne, ale jakie jest wyjście, żeby pozbyć się tego śmierdzącego problemu?
Tutaj akurat pytanie dotyczy Szczecina, ale Szczecin nie jest tak często odwiedzanym miastem przez kampery jak Świnoujście, to w takim razie zadajmy to pytanie Świnoujściu. Bo rozumiem, że te dedykowane parkingi mają taką właśnie możliwość. Po to one są, dlatego ceny są wyższe, że można tę nieczystą wodę tam gdzieś zostawić. Tak?
panie redaktorze, to nie są dedykowane parkingi, tylko to jest ośrodek kempingowy. Mhm. Czyli miejsce zgodnie z nomenklaturą też turystyczną przeznaczone typowo do właśnie kamperowania, do rozbijania namiotów i do obsługi takiego właśnie ruchu turystycznego. Tak, Camping Relax ma tego typu zlewnie, gdzie można w sposób legalny i zgodny z ochroną środowiskową dokonać zrzutu zarówno wody szarej, jak i ścieków.
Dobrze, no a co w takim razie...
W parkingach takich miejsc
nie ma.
Po prostu nie ma. One nie są do tego przystosowane i taka działalność jest po prostu naruszeniem prawa. Natomiast wiemy, że to się dzieje. Są to w mojej ocenie po prostu nieuczciwi turyści, którzy wiedząc, bo ta grupa turystyczna również zna te zasady, które obowiązują nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. I gdzie indziej myślę, że nie pozwoliliby sobie na pewnego rodzaju działalności, ale no często kwestia oszczędności pieniędzy prowokuje ich do tego, żeby naruszać tutaj ochronę środowiskową. I nie, no, oczywiście oburza to głównie mieszkańców, no bo nie jest przyjemnością.
I słusznie, to słusznie oburza
tak.
I...
Widzieć to, nawet czuć później, tak?
Dobrze, tu też trzeba zaznaczyć, że trochę nasze przepisy nie są kompatybilne z tymi europejskimi.
To na pewno.
Bo to na pewno i one trochę utrudniają zadanie, ale może tabelka 2,5 metra coś da. Może oznakowanie, jeżeli to jest zgodne z przepisami, że zakaz, nie wiem, postoju kamperów. Nie wiem, czy to brane było pod uwagę.
Jest brane pod uwagę, natomiast mówię, nie jest to do końca efektywne, ponieważ no, często ci ludzie po prostu nie otwierają kamperów. Mhm. Ciężkie jest dopilnowanie ich, tak? Oni mówią, że za chwilę odjadą. Mówię, jako takie, postój takiego samochodu kamperowego na ulicach miast, to znaczy na miejscach wyznaczonych do parkowania, tak, czyli wzdłuż ulic, na parkingach, nie jest zabroniony,
no
oczywiście,
tak,
bo tym się poruszają ludzie, którzy może wpadli na przykład na godzinę, czy na dwie, czy na trzy do Świnoujścia i za chwilę odjadą. Natomiast na pewno nieprawidłowe jest nocowanie turystów w kamperach na tych parkingach. Do tego są inne przeznaczone miejsca, takie jak Camping Relax w Świnoujściu.
Czyli przed Świnoujściem kolejny sezon batalii i walki z...
Tak, będziemy się spieszyć.
Tak jest.
Mam nadzieję, że chociaż na niektórych
z
parkingach...
Z kamperowiczami z zachodu. Z zachodu to także...
Głównie,
tak, oczywiście.
Trzeba też powiedzieć. Mhm.
Pani Joanna Gatowska, prezydent Świnoujścia, bardzo pani dziękuję za udział w programie. Pozdrawiamy.
Dziękuję uprzejmie.
A ja obiecuję, że nadrobię zaległości i odwiedzę Świnoujście.
Zapraszamy serdecznie, panie redaktorze. Zapraszamy. Marto.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Do widzenia.
510 37 i 36 numer do naszego studia, 32 na końcu numer czujny, to wracamy do gazu.
No, dzień dobry, Krzysztof. Ja w sprawie tych butli, tak jak tutaj jeden ze słuchaczy powiedział, można z dużej przelewać do małej, w cudzysłowie, ale naprawdę bardzo, bardzo proszę, aby nie przepełniać. Co to znaczy? Każda butla ma określony ciężar. Najlepiej się to robi, stawiając butlę na wagę. I bardzo bym prosił, żeby zwrócić na to uwagę, bo nie problem narobić kłopotów sobie i wszystkim wkoło. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy i pozdrawiamy. To butle państwa bardzo zainteresowały. I jeszcze jeden telefon.
Dzień dobry, mam na imię Mirek. Ja już do pana dzwoniłem w sprawie butli gazowych. Dowiedziałem się tylko, jak można przelewać gaz, co jest zabronione, a szczególnie osobom prywatnym. Mi głównie chodzi o to, gdzie można wymienić te mniejsze butle. Nie ma takiej możliwości. Ja objeździłem pół Szczecina. Wydaje mi się, że najfajniej by było, gdyby to było tu przy stanie Pogoni. Jest stacja paliw. Tam powinny być co najmniej 2-3 rodzaje butli, które można wymienić, bo nigdzie tego pan nie zrobi. Po prostu nie przelewają, tak jak ten pan prywatnie mówił, a na wszystkich stacjach paliw, wszystkich stacjach tylko te wielkie butle są nieprzydatne latem ani do kamperów, ani do łodzi motorowych, ani do żaglówek, do niczego. Bardzo proszę, żeby sprawdzić ten temat i podać, gdzie można te butle wymienić. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, dużo zdrowia życzę.
Dziękujemy za życzenia i odwzajemniamy dużo zdrowia, a zatem gdzie wymienić te małe butle, to w takim razie zwracamy się o pomoc do naszych słuchaczy, gdzie wymienić małe butle, bo te duże to wiadomo, przy stacjach paliw można, no i proszę nie przelewać, to taka harcerska metoda, ale może być groźnie. to, co proponował jeden z naszych słuchaczy z dużej do małej wężyczkiem. 510 37 i 36 numer do naszego studia, 32 na końcu. To jest numer czujny i nasz słuchacz napisał, przypomniał temat, tak trochę nie wstrzelił się w tempo, bo zmiana czasu już nastąpiła dosyć dawno, ta cykliczna zmiana czasu, wiosenna, później będzie jesienna, ale są wybory w czerwcu do Europarlamentu. Niedługo dokonają się zmiany w składzie Parlamentu Europejskiego, napisał słuchacz, więc rodzi się nadzieja, że może wreszcie zostanie zlikwidowane przesuwanie czasu letniego na zimowy i odwrotnie. Wiem, że ten temat nie za bardzo pasuje do audycji Czasu Reakcji, ale może tą drogą zainspiruje dziennikarską brać do poświęcenia większej uwagi temu tematowi. W czasie kampanii wyborczej wszyscy powinniśmy się domagać od kandydatów na europosłów jasnej deklaracji, czy są za przesuwaniem czasu, czy też przeciw. Może wreszcie w przyszłej kadencji Europarlamentu zapadnie decyzja o zakończeniu tego wieloletniego, bezsensownego, moim skromnym zdaniem, zwyczaju. Może wreszcie skończy się ten koszmar i przy tej okazji należy opinii publicznej podać przykład Chin. Tam nikomu by nie przyszło do głowy, żeby przesuwać czas. Mało tego, ten wielki kraj, leżący w czterech geograficznych strefach czasowych, ma na całym swoim terytorium jeden i ten sam czas. Nikomu to nie przeszkadza, że na jakimś obszarze słońce wschodzi o 6 rano, a na innym o 9. Pokonując tysiące kilometrów ze wschodu na zachód, czy też z zachodu na wschód, Chińczycy nie muszą przesuwać zegarków, no bo i po co? Napisał słuchacz, dodam, ci, którzy mają zegarki, ale tak trochę żartem. Jeżeli chodzi o zmianę czasu, rzeczywiście, tak jakby z mojej obserwacji, tak jakby trochę temat ucichł. Kiedyś były prowadzone konsultacje, kiedyś wyrażali się eksperci. Na ten temat większość głosów mówiło, że to raczej bezsensowne i nawet ekonomicznie nieuzasadniony zwyczaj, czy też obowiązek tej zmiany czasu. No dobrze, czas reakcji, jak pan wspomniał, może nie do końca zajmuje się takimi tematami, ale może zaprosimy kogoś do naszego studia, znawcy tematów, żeby o tym przypomnieć. Także europosłom przed wyborami czerwcowymi, że to wisi nad nami i że dobrze by było to w Europarlamencie nowej kadencji poruszyć. 510, 37, 36, już niewiele czasu zostało, proszę się spieszyć, jeżeli do studia. 32, tutaj jest czasu mnóstwo, numer czujny, przez całą dobę do państwa dyspozycji, a z nami jest pani Anna Wojtach ze Szczecińskiej Straży Miejskiej. Dzień dobry pani Anno, witam.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
Napisała do nas słuchaczka, jest na Pogodnie ulica Wieniawskiego, jedna z pierwszych tu wytyczonych według Marii Łopuch, Szczecin Pogodno. Tytuł takiej publikacji. I choćby z racji wieku powinna być szanowana, tak jak i jej mieszkańcy i okolicy. Jest również na niej posesja, z której gałęzie przechodzą na chodnik. Dawniej chodnik szerokości około 1,70 m, obecnie pozostało około 0,5 metra. Jedna płyta chodnikowa. Jeśli na części chodnika jeszcze stanie samochód, to piesi nie mają jak przejść i muszą zejść na jezdnię. Posesja ta znajduje się na odcinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Stanisława Kostki. Na tym odcinku również znajduje się przychodnia lekarska i kościół oraz Caritas. Wielokrotnie zgłaszałam problem Straży Miejskiej od około 2 lat. W ubiegłym roku, chyba jesienią, rozmawiałam nawet z naczelnikiem, który obiecał pomoc. Jakoś nic się nie zmieniło. Pani Anno. Dlaczego się nic nie zmieniło?
Zmieniło się, tak? Zmieniła, bo wielokrotnie interweniowaliśmy i właścicielka działki. No, nie powinnam zdradzać może kulisów tej sprawy, ale dla dobra i wyjaśnienia tej sytuacji, żeby nie posądzano nas, że nic w tej sprawie nie zrobiliśmy dla mieszkańców. Jest to osoba w bardzo podeszłym wieku, nie mieszkająca pod tym adresem, ponieważ już jest to pusta posesja, mieszka w prawobrzeżnej części miasta i wielokrotnie wypełniała obowiązek. Tutaj chodzi o przycinanie żywopłotu rosnącego na granicy działki, ponieważ te żywopłoty muszą być tak przycięte, tak prowadzone, aby nie przerastały poza granicę działki. Chodzi o bezpieczeństwo w tym przypadku tutaj pieszych. i te nasze polecenia były wykonywane. Nie wiem, dlaczego pani o tym nie wspomniała, pani słuchaczka. Teraz faktycznie te przerosty, bo tak to się nazywa, są dosyć spore. Chodnik jest faktycznie wąski, no ale to nie jest już w gestii Straży Miejskiej. Taka jest architektura tej jednej z najstarszych ulic Pogodnej. My na to wpływu nie mamy i póki co to nie znam planów, żeby było to przebudowywane i chodnik.
Tam takich planów nie ma. Pani chodziło o to, że ten chodnik bez tych przerostów to ma około 1,70 m.
Nigdy nie miał, absolutnie nigdy nie miał takiej szerokości. 1,70 m, prawie 2 m, to jest naprawdę potężny chodnik. Rzadko kiedy w mieście mamy tak szerokie chodniki, chyba że w nowo przebudowanej alei.
To jak ma pół metra plus te krzaki, to już w ogóle nie ma nic.
To już nie, ja się zgadzam. Faktycznie tutaj staramy się przede wszystkim na zgłoszenie działać, jeśli chodzi o parkowanie, żeby jednak ten skrabeczek jak chusteczka do nosa nie był jeszcze zajmowany. Natomiast o same przerosty tutaj moi koledzy z Prawobrzeża udali się pod adres pani zamieszkującej, właścicielki tej posesji. W tej chwili z powodów zdrowotnych nie może wykonać tego natychmiast. Natomiast będzie to przycięte i chociaż tyle, że te przerosty zostaną ścięte, uwolni się w jakimś stopniu ten chodnik. Ale proszę też zwrócić uwagę, państwo też macie te zdjęcia, jak kuriozalnie w ogóle jest ta cała struktura tego chodnika zaprojektowana, czy jak ona wygląda. Na samym środku stoi drzewo, także tutaj generalnie taka uroda tej ulicy. Mm-hmm. Tak jak,
no takie Pogodno jest, wiadomo, no to jedna z najstarszych.
Dokładnie tak, zielone,
dzielnica.
Piękne, stare, piękne architektonicznie, ale może nie najwygodniejsze, jeśli chodzi o użytkowanie tych ciągów pieszych.
To proszę także pamiętać, jeżeli państwo widzą te przerosty, to obowiązkiem właściciela posesji jest przycinanie, o tym mówią przepisy i tym zajmuje się Straż Miejska. Można tam się zgłaszać, numery telefonów na stronie internetowej. Można także do nas, jak państwo słyszą, jesteśmy w stałym kontakcie z panią Joanną Wojtach, rzecznikiem Straży Miejskiej. Pani Joanno, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym programie.
Dziękuję.
Pozdrawiamy. Mam nadzieję, że ta interwencja nastąpi szybko. Jutrzejszy program Czas Reakcji, już taki weekendowy, można powiedzieć, jak zwykle, rozpocznie się po 12:00, a przywita państwa Janusz Wilczyński. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.